usłyszeć takie znane Słowo Boże, fragment taki, który powiem szczerze, dość często czytam, aby się zbudować, aby też pewne rzeczy doświadczyć w życiu moim, ale też i zalecam każdemu z nas. List do Rzymian, 7 rozdział, 14 do 25. To jest taki fragment, który mówi: wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach moich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznawanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I ludzie próbują się takim fragmentem Słowa Bożego rozgrzeszyć. I chcą sobie wytłumaczyć, że na podstawie tego słowa można powiedzieć, że ja nie jestem winien tego złego, co mówię, tego złego, co robię, bo to po prostu grzech, który jest we mnie, to on to robi, ja tego nie robię, ja tego nie chcę robić i ja tego nie robię, to grzech robi. Więc wszystko należy zwalić na grzech i bardzo często też na szatana, bo szatan jest wszystkiemu winien. Ja niczemu nie jestem winien. Ale 20 werset mówi: a jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. A czemu to, bracie i siostro, pozwala, żeby grzech w tobie mieszkał? I tu jest nasza wina, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że nie możemy pozwolić grzechowi, aby w nas mieszkał. Jeśli zdarzy się człowiekowi zgrzeszyć, jak Jan mówi w pierwszym liście, i tam dokładnie to tłumaczy, w jaki sposób to się wszystko dzieje, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają nie służyć grzechowi, jeśli zdarzy się komuś z nas zgrzeszyć, a nie grzeszyć. Inaczej mówiąc, zgrzeszyć, ale nie żyć w grzechu. Inaczej mówiąc, nie pozwalamy, by grzech w nas mieszkał. On może zdarzyć się nam, nie jest to oczywiście pozytywne, ale może zdarzyć się nam, że zagości. Ale co innego być gościem w czyimś domu, a co innego być w czyimś domu stałym bywalcem, mieszkańcem. Jeżeli pozwolisz komuś, żeby zamieszkał z tobą, no to pewne rzeczy już zaczynają się zmieniać, już one inaczej wyglądają. Ale jeśli jest tylko gościem, wtedy wszystko do powiedzenia w tym domu masz ty. I dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie to tłumaczy, abyśmy pamiętali, że nie możemy my pozwolić, aby grzech mieszkał w naszym śmiertelnym ciele. Pismo Święte pokazuje w zasadzie całą prawdę o człowieku, o tobie, o mnie, o każdym z nas. Bóg przez apostoła Pawła przypomina nam o naszej naturze, jakimi my naprawdę jesteśmy. Naturze, która dąży w zamyśle do dobrego, ale w praktyce ukazuje nasze złe skłonności i czyny. My wiemy, że mamy złe skłonności i każdy z nas o tym doskonale wie i że w naszym życiu te czyny wychodzą czasem niezbyt pochlebne i takie nawet, których się możemy wstydzić i bardzo by nam zależało, żeby one nigdy nie zostały ujawnione. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest prawdą, to, co jest dobrem, to, co jest zgodne ze Słowem Bożym, dąży do ujawnienia i do światłości, a to, co jest nieczyste, dąży do tego, żeby się schować, żeby nie było tego widać, co robimy. Ideały chrześcijańskiej etyki, które powinny w naszym życiu bardzo wyraźnie być widoczne, bardzo często padają w gruzy w zetknięciu się z grzechem, który tak często w nas zwycięża. Mamy etykę, mamy zdanie, mamy konkretne postanowienia, jak mamy tak święcie żyć, tak po Bożemu żyć, ale kiedy stykamy się ze złym postępowaniem innych ludzi, to bardzo często nasze własne etyczne zachowania zaczynają być nieetyczne. Tutaj przykładów można mnożyć, ale nie będę poszerzał tego zagadnienia, abyśmy mieli czas ustosunkować się do tych wszystkich zagadnień, które tutaj w tym fragmencie przeczytaliśmy, ale my wiemy, na czym to polega, że jeżeli ktoś nam wyrządzi jakąś krzywdę, to my jako ludzie łagodni, pełni miłości, nie zachowujemy się tak, tylko rodzą się w nas gniew i chęć oddania i no, zresztą wiemy o tym wszyscy doskonale. Grzech bierze górę i to pomimo naszych początkowo dobrych intencji, pięknych chęci czy deklaracji. Grzech bierze górę, ponieważ doznajemy krzywdy, ponieważ doznajemy zawodu, ponieważ doznajemy jakiejś choroby, jakiegoś dotknięcia. I wiecie, nawet niektóre choroby to są używane do przekleństwa. I niektórzy ludzie, na przykład taką chorobę, która była cholerą w wielu krajach i bardzo dużo ludzi zginęło, to używają teraz jako przekleństwo. I to wiemy wszyscy doskonale. Nie? A więc chorobą można przeklinać. I ludzie właśnie dotknięci jakąś chorobą zaczynają przeklinać. Zaczynają być źli, zaczynają być wściekli. My jako wierzący ludzie mamy zdawać sobie sprawę z tego, że choroba nie jest naszym błogosławieństwem, ale przechodzenie przez chorobę, a później wyjście w zwycięstwie w Jezusie Chrystusie już jest chwałą dla Boga, prawda? Teraz dlatego właśnie my musimy się nauczyć żyć nie według tego, co podsuwa naszemu rozumowi, naszemu językowi ten świat, tylko to, co podsuwa Słowo Boże i musimy się z tym zmierzyć. I niby nic nadzwyczajnego w tym nie jest, że grzech bierze górę w naszym życiu, bo tak bardzo często jest, ale każdy z nas przecież walczy ze swoimi słabościami albo z wyrzutami sumienia, cierpimy z powodu utraconych ideałów i przeżywamy to, że zareagowaliśmy właśnie tak, a nie inaczej. To znaczy wielu ludzi, którzy zachowali się właśnie w taki krnąbrny i zły sposób, nie żałuję tego, ale my, ja zwracam na to uwagę, my jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie przeżywamy to, jeśli zachowamy się niezgodnie ze Słowem Bożym. I to jest pozytywne. Musimy wiedzieć, że musi być reakcja naszego wewnętrznego człowieka na to, co złego zrobimy. Sumienie nam podpowiada, a my nie możemy tego naszego sumienia spowodować, żeby było napiętnowane i żeby nie działało w nas, ale jeżeli coś nam się popsuje w życiu, to zaraz to staramy się naprawić. Podobnie jest z naszym sumieniem. Jeżeli widzisz, że twoje, czy ja swoje sumienie, że nie reaguje w jakimś tam momencie, a widzisz ze Słowa Bożego, że powinno było zareagować, trzeba to naprawić. Musimy przyjść do tego, który naprawia. Jezus Chrystus naprawia, Duch Święty naprawia i zawsze pamiętajmy, że jeżeli nie zareagujemy we właściwy sposób na niewłaściwe nasze zachowanie czy niewłaściwe nasze słowa, musimy iść do Jezusa na kolana, musimy iść do Ducha Świętego, stanąć i prosić o oczyszczenie sumienia, bo ono musi dobrze działać. Naprawdę musi dobrze działać. Psalm 51, wersety 4 i 5 mówią: obmyj mnie zupełnie z win mojej, z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Widzimy, Dawid bardzo wyraźnie pisze. Jeżeli zgrzeszyłem, to są występki i ja znam je. Znam moje występki, czyli widzę, co nie tak robię. I dalej grzech mój jest zawsze przede mną. Inaczej mówiąc, jeśli coś nie tak zrobię, to po prostu przed oczami mi staje. Cały czas to przypominam sobie. Oczywiście wiemy, że każdy grzech musi być umyty krwią Chrystusową, to ja w to nie wchodzę, bo wszyscy o tym doskonale wiemy, więc tego tematu nie poruszam jeszcze raz, któryś kolejny, bo wiemy, co mamy z grzechem zrobić, ale chodzi o to, że grzech po prostu zaczyna nękać nas i my zaczynamy go widzieć i my musimy sobie poradzić ze swoim sumieniem, poradzić sobie z przyzwyczajeniem do takiego właśnie złego postępowania, żeby ono w naszym życiu się nie powtarzało. Więc jeżeli reagujesz w niewłaściwy sposób na wyrządzoną tobie przez kogoś krzywdę czy jakieś niemiłe słowa, które posłyszysz, i twoja reakcja, czy moja reakcja jest niewłaściwa, niebiblijna, nie taka, jak Jezus Chrystus czynił, bo Jezus Chrystus nie oburzał się na to, że o nim jakoś tak czy inaczej powiedziano, prawda? Najbardziej się oburzał tym, że jego świątynia była bezczeszczona. Więc zobaczmy, ciężar tego gatunkowy, tego oburzenia Chrystusowego jest przeniesiony w inne miejsce. Nie mówię, że Jezus Chrystus był zadowolony, że go nie nazywali Synem Bożym, tylko inaczej, ale nie główny nacisk na to kładł. Dlatego wiedzmy, jeśli nas mocno nie chwalą, a nawet trochę negatywnie o nas mówią, to mamy po prostu nie być tak mocno oburzeni, mocniej niż to, że będą źle mówić o naszym Ojcu Niebiańskim. Musimy wiedzieć, gdzie jest ciężar tej naszej reakcji, która powinna być na to, co się dzieje wokół nas. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 6 wersecie jest powiedziane, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc jeśli z ducha jesteś zrodzony, jeśli z ducha jesteśmy zrodzeni, to nasza reakcja będzie duchowa. Nasza reakcja będzie biblijna. Będzie się brała z tego wszystkiego, co Duch Święty uczy ludzkość na ziemi. W tej ludzkości jesteś ty i ja. A więc pamiętajmy, że mamy być nauczeni przez Ducha Świętego. Najczęściej poddajemy się nurtowi tego świata jednak. Wiedzmy o tym, że poddajemy się tak jak świat czyni. I tutaj można bardzo dużo przytaczać różnych przykładów. Na przykład moda. Ludzie wierzący nie ubierają się tak modnie jak ludzie w tym świecie i noszą w XXI wieku ubrania z XIX wieku, tak? Wiemy, że nie, prawda? A więc zobaczmy, że my poddajemy się nurtom tego świata, ale bądźmy ludźmi, którzy nie idą na przodzie i którzy dyktują modę, ale bądźmy tymi, którzy podążają krok za. I nie mówię, że nie mamy korzystać z tego wszystkiego, co wokół nas jest, ale najważniejszy dla nas powinien być duchowy stan naszego życia, a nie ten zewnętrzny, który również jest ważny. Ja nie mówię, że nie jest ważny. Jest ważny, a najważniejszy jest Chrystus. Pewien pastor powiedział, że człowiek jest koniem, którego dosiada albo diabeł, albo Bóg. Jest to bardzo takie ostre porównanie, ale dosyć klarownie mówiące o tym, kto nami kieruje w życiu naszym. Bo albo pozwolisz, że szatan będzie ciebie wodził za nos, albo zaprosisz Jezusa Chrystusa, Boga, aby kierował twoim życiem i wtedy twoje życie i moje będzie wyglądać zupełnie inaczej. Będziemy naprawdę poddani Bożej woli, będziemy poddani Jego Słowu i nie będziemy tak aż mocno się dziwić temu, że nas to czy co innego spotkało. Bo Bóg kieruje nas według własnej woli. Nie według woli tego świata, ale według własnej woli. Dlatego kiedy ulegamy złu, czy grzechowi, słabościom, dajemy przyzwolenie na zło w nas i dookoła nas. Jeżeli ulegamy tym złym rzeczom w tym świecie, no to dookoła nas i w nas będzie się zło działo. I ono będzie po prostu nami chciało zawładnąć. Tylko kiedy oddajemy się Bogu, to oddajemy się pokojowi Bożemu. Zaczynamy znajdować się w pokoju Bożym. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne, abyśmy żyli w Bożym pokoju. Problem jednak jest taki, że szukamy w życiu przede wszystkim zadowolenia, przyjemności, korzyści, często bez oglądania się na Boga. My musimy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie te korzyści, które w życiu naszym oczekujemy, czy te wszystkie przyjemności, które chcemy w życiu mieć, służą temu, abyśmy byli Bożymi ludźmi, Bożymi dziećmi, abyśmy byli Jego sługami. Czy gotowa jesteś, aby zrezygnować z wielu przyjemności tylko dlatego, że ważniejsze jakieś są sprawy dotyczące służby dla Boga, chodzenia za Nim? Czy gotowi jesteśmy odsunąć się od tego wszystkiego, co jest naszym takim dążeniem w życiu, aby coś naprawdę osiągnąć? I tutaj bardzo różne rzeczy mogą być. Czy sławę, czy pozycję, czy jakąś świętą pozycję. Na przykład ktoś może tak bardzo być zainteresowany tym, żeby osiągnąć jakąś wysoką pozycję w społeczności, w kościele, że staje się to ważniejsze niż samo służenie Bogu. Musimy na to zwrócić uwagę, abyśmy nie dążyli do niewłaściwych rzeczy w życiu naszym. Żeby nasza taka chęć zabłyszczenia wśród ludzi nie przybierała pozoru tylko pobożności, ale żebyśmy byli naprawdę szczerzy przed Panem i żeby dla nas nie najważniejsze to było, ale najważniejszy był Bóg. Takie Boże jest dążenie dla naszego życia. Dlatego dajemy się często wmanewrować i wkręcić się takie jakby tryby, które czasem zaczynają nas ograniczać i więzić nasz umysł i serce. Zaangażuje to nas tak, że zaczynamy być zniewoleni. Pamiętajmy, że nasze żądze nie osiągają szczytu zła, o ile nasza wola się na to nie zgadza. Możemy być w jakiś sposób nęceni. Możemy w jakiś sposób być w tym świecie zachęcani przez najprzeróżniejsze przyjemności i chęci zdobywania czegoś, ale kiedy zahaczysz się za to tylko, a nie pójdziesz dalej, no to zwyciężasz. Natomiast jeżeli dajesz się wkręcić w tryby, to już wtedy machina rusza i zaczynamy dążyć do tego, do czego nie powinniśmy dążyć. I dlatego właśnie to jest według mnie taka ważna myśl, że jeżeli żądze nasze nas atakują, to one nie osiągną szczytu zła, jeśli nasza wola im na to nie pozwoli. A więc twoja i moja wola musi mieć udział w zwycięstwie nad pożądliwością. To nie jest tak, że sama pożądliwość, ja tylko przychodzi od razu, łeb ukręcasz, od samego początku jesteś wolny od pożądliwości. Nie jest tak. Pożądliwość zaczyna kusić i nęcić i musisz użyć twojej woli, twojej świadomości. Twoją decyzją musi być to, aby nie pozwolić się temu dalej rozwijać. Apostoł Paweł powiedział bardzo wyraźnie, ja moje myśli podbijam w niewolę. Widzimy? Słowo Boże jasno to mówi. Myślami możemy krążyć w najprzeróżniejszych miejscach. możemy wyobraźni grzeszyć w bardzo różny sposób. Ale apostoł Paweł mówi, ja moje myśli podbijam w niewolę, czyli nie pozwalam im dalej się posuwać. Jakby nie jesteśmy w stanie zatrzymać ich na samym początku, ale jesteśmy w stanie im nie pozwolić się rozwijać. I to w życiu naszym zawsze musimy robić. Zatrzymywać siebie i nie pozwolić się rozwijać. Każdy, kto popełnił zło, a może tylko czyniąc to, co większość ludzi czyni, zna słowo Pawła, który mówi, nędzny ja człowiek. Czytaliśmy na początku. Nędzny ja człowiek. Dobrze, jeśli zdajemy sobie sprawę z tej naszej duchowej nędzy. To jest ważne. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy i niektórzy ludzie, ja słyszę wypowiedzi, jak się ludzie niektórzy wypowiadają. I z tych wypowiedzi wnioskuję, że oni reprezentują bardzo wysoki poziom duchowego rozwoju. Ale tak prawdę mówiąc, po czynach ich wcale tego nie widać. Ale w wypowiedziach to owszem, oni oceniają innych, że są nie tak duchowi, że robią niezbyt duchowo, że poziom duchowy tego czy innego działania jest nie taki, bo chyba mają na myśli to, że oni by to zrobili lepiej. Ale prawda jest taka, że to jest tylko mniemanie tych ludzi. Jeżeli przychodzi działanie Bożego Ducha Świętego, to Bóg sobie wybiera ludzi, których używa i On ich używa. Jeżeli Duch Święty kogoś używa, to jest na duchowym poziomie, bo Duch Święty używa. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy dojść do wniosku takiego jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł to nie był jakiś byle jaki głosiciel. To był sługa Boży, który przez Boga został wybrany i reprezentował bardzo wysoki duchowy poziom, tak, że nawet Bóg go do któregoś tam nieba przeniósł. I widział takie rzeczy, których nawet nie godzi się, żeby powtarzać. Czy my już byliśmy tam gdzieś w niebie u Boga, żeby powiedzieć, że o, ja to osiągnąłem naprawdę wielki poziom duchowy, że Bóg mnie aż tam wziął. Apostoł Paweł, który jest taki doświadczony i taki działający w mocy Ducha Świętego, mówi, nędzny ja człowiek. To on właśnie w ten sposób się wypowiada. Ale my bardzo często się nie wypowiadamy w ten sposób, bo stanowimy oczywiście wyższy poziom duchowy niż apostoł Paweł. Co ja mówię? Nawet może wyższy trochę niż Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus powiedział, że będziecie czynić cuda nawet większe niż ja czynię. Więc już osiągnęliśmy poziom taki nawet wyższy trochę niż Jezus. I myślę, że nikt na to amen nie powie, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy dojść do wniosku i zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy nędznym człowiekiem. I mówię, dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, z tej naszej duchowej nędzy, dlatego że to jest droga do naprawdę większego używania przez Bożego Ducha Świętego nas. Temu służy pokuta, aby zdawać sobie sprawę z tego, że nędzny człowiek, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby pokutować z tego, co nie tak czynimy. Szczere wyznawanie grzechów. Musimy naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, że musimy wyznawać grzechy nasze, które mamy. Mamy, taka jest prawda. Nie mamy pozwolić panować nad nami tym grzechom, ale jeśli nas dotkną, wiemy, co mamy z nimi robić. To jest coś więcej niż tylko zdanie sobie sprawy ze swojej słabości. Ale dlaczego? Nieposłuszne są dzieci. Albo nieodpowiedzialni są rodzice, nieodpowiedzialni są małżonkowie, nieuczciwi są pracodawcy i pracownicy. Dlaczego ludzie są małoduszni lub wręcz bezduszni, niemiłosierni, egoistyczni, zawzięci? Dlaczego to wszystko dzieje się wokół nas, a często dotyka nas samych. Dlatego, że nasza natura jest zła. I musimy o tym doskonale wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę. Aby zrozumieć siebie i innych, to musimy zdać sobie sprawę z naszej słabości i z naszej nędzy. Po prostu nędzni jesteśmy duchowo i musimy w pokucie przychodzić do naszego Pana, aby Bóg przez swojego Ducha Świętego mógł nas poprowadzić do poprawy, do takiego wyższego poziomu służenia Bogu. To jednak może nam dopomóc w szukaniu dobra w sobie i w drugim człowieku. Jeśli my naprawdę zdajemy sobie sprawę z naszej słabości, to dopiero wtedy Boże dobro do nas zaczyna docierać. Nie przekreślać, choć to wcale nie takie łatwe, nie przekreślać wszystkiego tego, co Duch Święty naprawdę może w naszym życiu uczynić i czyni. Jeżeli nawet zdajemy sobie sprawę z naszej ułomności, naszej niedoskonałości, naszego grzechu, to i tak nie przekreśla tego, że Bóg będzie nas nadal używał. Będzie nas używał, będzie poprawiał nasze ścieżki, jeśli pokutujemy, będzie poprawiał i będzie nas na nowo używał i będzie nas jeszcze w głębszy sposób w swoim Duchu Świętym prowadził. Zdawałoby się, apostoł Paweł tutaj, kiedy czytamy, to taki rozdarty jest jakby, prawda? Taki jest apostołem narodów wprawdzie, a pokazuje jakby takie rozdarcie. I to jest pokazane wyraźnie w życiu apostoła Pawła, szczególnie pod Damaszkiem, kiedy zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa, kiedy mu się ukazał. I jeśli ktoś taki, jak apostoł Paweł, mógł zwątpić i bywał targany wewnętrzną walką duchowości, której pragnął, z cielesnością, która próbowała wziąć w nim górę, to ile bardziej my powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza cielesność często nad nami bierze też górę. Żebyśmy wiedzieli, że zaczynamy iść w niewłaściwym kierunku. On został zatrzymany tak ostro światłością Bożą z nieba i zmienił zdanie. Może ty i ja potrzebujemy takiego oświetlenia światłości Bożej, żeby zobaczyć, że musimy zmienić zdanie i musimy zacząć inaczej iść. Abyśmy się zatrzymali, bo nieraz jak nie stukniemy tak twarzą w ścianę, to jakby nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że jednak nie tak idziemy. Że jednak niewłaściwie postępujemy. Nam się wydaje, że życie innych jest niewłaściwe, a nasze to jest takie, no może niedoskonałe, ale takie no bardzo zbliżone do doskonałości. Możemy być bardzo zdziwieni, kiedy Pan nas zatrzyma i powie, nie tutaj idziesz. To nie jest ten kierunek. To nie jest właściwe postępowanie. Dlatego zastanówmy się, czy rzeczywiście rozwijamy się w właściwy sposób przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż Paweł pisze listy często z więzienia, i lęka się rozstania z życiem, to i tak jest gotowy na spotkanie z Panem. I wypowiada takie słowa, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale jednocześnie wypowiada słowa, lepiej byłoby mi być już u Pana. Widzimy, z jednej strony apostoł Paweł zdaje sobie sprawę ze swojej cielesności i że jeszcze wiele w jego życiu należy się do zmiany, ale tęskni za tym Bogiem i chce w tym kierunku iść, aby jego życie się zmieniało. Z drugiej strony chce być potrzebny swoim braciom i siostrom, zborom, które założył. To jest ważne, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że już ja bym chciał do Pana, ja już bym chciał do wieczności. Szczególnie jak nam przybywa trochę lat, to zaczynamy wtedy myśleć, no już do nieba, ja bym poszedł do nieba. No może byś i poszedł do nieba, jak masz te, powiedzmy, po 60 już latach, może byś i chętnie poszedł do nieba i może siły nie tyle masz, zdolności już nie tyle masz, ale jeśli Bóg chce ciebie jeszcze nadal używać, to po prostu poddaj się. Apostoł Paweł wyraźnie powiedział, ale to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, abyście wy robili postępy. Dlatego służymy Panu, nie dlatego, że chcemy tylko tak, jak nam jest wygodniej, ale tak, jak się to Bogu podoba. Dlatego nie staraj się, aby ludzie się tobie podobali, ale ty staraj się podobać ludziom. I tak Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, apostoł Paweł to wyraźnie podkreśla. Apostoł Paweł pisze o swoich słabościach, które przezwycięża tylko dzięki mocy Chrystusa. W duchowej walce z agresją ciała, egoizmu, wygody i grzechu odnajduje moc i zwycięstwo tylko dzięki pomocy Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nad tymi wszystkimi dążeniami cielesnymi zwycięstwo mamy w życiu naszym tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Dlatego w Jego mocy musimy chodzić. Apostoł Paweł podkreślił, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tylko Jezus Chrystus jest zwycięzcą nad grzechem i pokuszeniem w naszym życiu. Dlatego musimy chodzić w Jego mocy. Pan Jezus pokazał na pustyni, jak walczyć z cielesnością, pokusą władzy i znaczenia. Kiedy na pustyni? No kiedy był na pustyni, kiedy pościł 40 dni i 40 nocy. Pokazał, jak walczyć z pokuszeniem, jak walczyć ze słabością ciała. On tam był jako człowiek, nie jako Bóg. Chociaż był jednocześnie Bogiem, ale był tam przede wszystkim jako człowiek. I cierpiał głód, i cierpiał pragnienie, tak jak każdy człowiek cierpi. Dlatego wiedzmy, że musimy nauczyć się zwyciężać, przeciwstawiać grzechowi i pokuszeniu. Pan Jezus pokazał to, jak mówiłem, na pustyni, wyraźnie to pokazał. Przed pojmaniem walczył z pragnieniem uniknięcia Bożej drogi cierpienia. Jeśli można, niech mnie minie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Walczył z lękiem przed śmiercią. Ciało młodego mężczyzny pragnęło życia, uniknięcia bólu i męki. Przecież to całkiem normalne było. Ale duch, serce i rozum walczyły dla naszego zbawienia. I widzimy, ta walka, która odbywała się w życiu Jezusa Chrystusa, odbywa się również w tobie i we mnie. Ona się odbywa cały czas. I co zwycięża w naszym życiu? Kto zwycięża w naszym życiu? To jest pytanie, na które musimy dać sobie odpowiedź sobie sami. Ja ciebie o to nie pytam. Ty musisz sam sobie na to odpowiedzieć. Jezus okazał posłuszeństwo Bogu Ojcu, a ty i ja? Pokazał posłuszeństwo Ojcu, aby w tym zwycięstwie nad cielesnością, nad strachem i bólem wywalczyć i dać nam zbawienie. I to uczynił. Za to zwycięstwo Chrystusa apostoł Paweł dziękuje Bogu Wszechmocnemu. Bo w ostatecznej walce to Bóg zwycięża nad ludzkim grzechem. Bóg zwycięża, dlatego musimy z Nim współpracować. Człowiek jest tak nędzny, że nie jest w stanie o własnych siłach wygrać w tym nierównym boju. Nie jesteśmy w stanie wygrać, ale Bóg ma taką moc, aby tą walkę wygrać. Dlatego współdziałajmy z Bogiem naszym. Dlatego właśnie, kiedy zdamy sobie sprawę z naszej słabości i poprosimy Boga o pomoc, On może uczestniczyć w naszym zwycięstwie. Bóg zna nasze upadki, naszą obłudę, fałsz, interesowność, dawno wylaną żółć. Bóg to wszystko wie. Dlatego też musimy się nauczyć walczyć w duchu. Dobrze, jeśli ta duchowa walka w nas się toczy. Jeżeli podejmujemy tą walkę, a nie rezygnujemy na samym początku i idziemy z nurtem tego świata. Tylko w tym sensie, dopóki walczymy, to jesteśmy zwycięzcami. Oczywiście nie sami. Kiedy zejdziemy z piedestału pychy, oceniania innych, wartościowania, szukania korzyści za wszelką cenę, wtedy dopiero przychodzi w naszym życiu zwycięstwo. Jeśli siebie trzymasz jak na tym piedestale, tak jak na tej pomniku wysoko wyniesiony, to nie ma szansy na zwycięstwo. Nie ma takiej szansy. Jeśli czujemy jeszcze głos sumienia, to nie jest dla nas za późno. Jak czujesz głos sumienia, to nie jest za późno. Trzeba zacząć naprawdę działać. Jeśli tylko sami próbujemy się usprawiedliwiać, to wtedy nie potrzebujemy Chrystusa. On przychodzi, aby walczyć za zgubionych, którzy Go szukają. Chrystus zwycięża w każdym, kto Mu zaufa do końca. Nie wystarczy tylko wyznać, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie wystarczy tylko to powiedzieć, ale trzeba zgodnie z tym działać. A więc trzeba zacząć walczyć, żeby było dobre wykonanie. Tego, co dobre, wykonanie tego, co dobre. A więc szukajmy sposobu, żeby było w naszym życiu wykonanie dobra. A ono przychodzi od działania Bożego Ducha Świętego. Dlatego proroctw nie lekceważcie, słuchajcie i wykonujcie. Tak jak mówi Słowo Boże. Nie wystarczy też tylko zawołać nędzny ja człowiek. O, jaki ja jestem nędzny, jaki ja jestem. Trzeba po prostu zacząć działać w tym kierunku. A żeby nie być nędznym. A to czyni Duch Święty. Musimy zwrócić się z tym do tego, który może zmienić ten stan rzeczy. Do Chrystusa, Syna Bożego. Na koniec przeczytamy dwa wersety z 1 Koryntian 15 rozdziału 57 i 58. 1 Koryntian 15 rozdział 57 i 58. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I to musimy się nauczyć, że mamy pracować dla naszego Pana, działać w Jego imieniu i być poddanym Bożemu Duchowi Świętemu. Amen? Taka jest Boża prawda. Dlatego przygotujmy się do tego, aby Bóg mógł wykonywać w nas swoje dzieło, aby mógł wykonywać swoją pracę, aby naprawdę mógł nas używać. Bo jeśli mamy jakieś wzniosłe cele w dążeniu w tym świecie, na tej ziemi, to nie będziemy się nadawać Bogu do działania. Jeśli mamy tylko te ziemskie, ludzkie pomysły, to one się mają nijak do Bożego planu. Jeżeli nawet czegoś się boimy i nie chcemy w coś wchodzić, to Bóg swojej woli nie wykona, jeśli się boisz i nie chcesz działać. W wielu przypadkach Bóg wypowiadał się i mówił przez Ducha swojego Świętego do proroków, nie bój się. Nie bój się ich, idź i mów. A ja wypełnię twoje usta moim słowem. My musimy być wypełnieni Bożym Słowem, Bożym działaniem. Dlatego jeśli nawet tak o, po koleżeńsku, z przyjaźni rozmawia z kimś, to mów przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. Kochani, to nie chodzi o to, że jak się spotkamy, to mamy sobie w twarz śpiewać hymny. To nie o to wcale chodzi. Chodzi o to, że one muszą grać w naszych sercach. Staję na kolana, zaczynam się modlić i śpiewam pieśń w duchu. Pochwalną pieśń dla Pana. Skąd ona się wzięła? No oczywiście z pobudzenia Bożego Ducha Świętego. zaśpiewaj pieśń i dalej się módl. Bo przecież społeczność z Panem nie polega tylko na tym, że będziesz mówić. Jak przychodzimy na to miejsce, to całe nasze spotkanie to nie jest, są kazania. Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem, jeszcze dzieckiem, to jak się na nabożeństwo przychodziło, to była tak, pieśń na początek, krótka modlitwa, kazanie, pieśń, kazanie, pieśń, kazanie, pieśń, kazanie, pieśń, kazanie, pieśń, kazanie. No tak było. Nie pamiętam, ile kazań było, ale to zależało od zboru. Czasem było ich dość dużo. A Słowo Boże nam bardzo wyraźnie pokazuje, jak mamy to robić, jak mamy wielbić Pana, jak mamy śpiewać Mu na chwałę, jak mamy grać dla Niego na chwałę, jak mamy oddawać Mu hołd. I tak Duch Święty teraz poprowadził kościoły, że jest dużo wielbienia Jego świętego imienia. Bóg musi być uwielbiony. Musimy wejść w społeczność z Bogiem, a wtedy przychodzi też Jego Słowo i przychodzi Boże działanie. Dlatego stań na kolana, módl się, ale jak Duch Święty cię pobudza, żebyś też w duchu zaśpiewał na chwałę Pana, może tak głosem swoim to raczej nie śpiewaj, jak nie masz dobrego głosu, bo będzie źle brzmieć, ale jak w duchu będziesz śpiewać, to będzie bardzo melodyjnie. Nie wiem, czy zauważyłeś to. W duchu nikt z nas nie fałszuje, tak pięknie śpiewamy wtedy. Dlatego śpiewaj Panu, śpiewaj. Módl się i śpiewaj, i śpiewaj. Bo Bóg naprawdę oczekuje na naszą chwałę. Amen? Amen. Bóg jest naprawdę cudowny.